bo jakbym się rozgadał, to padniecie. A może się nie rozgada. Bardzo ładny jest ten gest, który wasz diakon tak wykonuje, mówiąc oto Słowo Boże, czy oto Słowo Pańskie. Ale z całą miłością do Romualda muszę powiedzieć, że to jest lekcjonarz. Słowo Pańskie to macie w uszach. Jeśliście coś słyszeli z tego, co było przeczytane. Nie? Słowo to jest żywa rzeczywistość. Słowo tym się różni od napisanego tekstu. Tekst czytam, ale słowo słyszę. Słyszę od osoby, która do mnie mówi. Więc kiedy słucham, to jestem konfrontowany ostatecznie nie z żadną książką, nawet nie z najświętszą księgą, tylko z osobą, z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym Panem, który do mnie przemawia. Więc bardzo ważne jest pytanie, co z tych trzech czytań, jeszcze był psalm, co wam zostało w uszach? Dlaczego to jest ważne? Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Wśród tych czytań jest dzisiaj słowo bardzo szczególne, myślę, że na wizytację biskupią wyjątkowe, bo jest słowo, w którym się możecie przejrzeć jak w lustrze. Wasza wspólnota, słyszeliśmy, ksiądz prałat przedstawiał w skrócie jej historię. Powoli, powoli będziecie się zbliżać do 30. rocznicy powstania parafii. To znaczy jedno pokolenie, nie? 30 lat to jest jedno pokolenie. Jesteście w tym momencie przekazywania parafii następnemu pokoleniu. Nie? Moment ważny. I w tym momencie trzeba szukać jakiegoś istotnego punktu odniesienia. I takim punktem odniesienia jest dzisiaj pierwsze czytanie. Ono jest wzięte z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału. Pierwsze 7 wersetów. Trochę szkoda, że lekcjonarz nie przytacza jeszcze 8 wersetu, który podsumowuje tę historię. No podsumowanie tej historii jest takie, że a Kościół rozwijał się i Słowo Boże wzrastało. Kościół rozwijał się liczebnie i Słowo Boże wzrastało. Podsumowanie sytuacji, która była jakoś wyraźnie widać kryzysowa, podsumowanie jest takie, że Kościół, który przezwyciężył pewien kryzys, zaczął rosnąć w liczby i rosnąć też w swojej jakości, w tym, że przystaje do Słowa Bożego. No to takie jest życzenie ode mnie dla was na następne 30, czy 40, czy 50 lat przez wszystkie możliwe jubileusze. Nie? Żebyście mieli takie doświadczenie wzrostu. I to jest taka obietnica, która się jest odpowiedzią na to, czym ksiądz prałat raczył był skończyć swoje przedstawienie parafii, mówiąc, jednak mamy jakieś problemy. Nie? Najpierw mówił to i to i to, jeszcze tamto i to, a potem, ale jednak mamy jakieś problemy. No macie. I ten Kościół, o którym czytaliśmy w pierwszym czytaniu, też ma problem. Jest Kościołem jakoś w kryzysie. I ten kryzys ma kilka twarzy. Pierwsza taka jest twarz, że jest Kościołem podzielonym. Zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom. I są w tym kościele z Dziejów Apostolskich, z Jerozolimy, są ci, którzy czują się helenistami, czyli chociaż są Żydami, to jednak wyrośli w greckiej kulturze helleńskiej, mówią chętnie tym językiem, z kultury greckiej czerpią wartości. To jest ich świat, w którym się wychowali. No i są też ci Żydzi, którzy wychowali się tu na miejscu w Jerozolimie, więc oni się nazywają Hebrajczykami. Zaczynają, jak słyszeliśmy, szemrać jedni przeciw drugim. To jest bardzo bolesny moment, bo do tej pory wszyscy uczniowie Pana Jezusa w Jerozolimie nazywali się po prostu braćmi. Braćmi. No ale naraz są w jakimś takim momencie, że to ta kategoria bracia przestała być ważna, tylko bo ja jestem helenista, to znaczy nie jestem Hebrajczyk, a ja jestem Hebrajczyk, to znaczy nie jestem helenista. I ci, którzy byli braćmi, teraz są ze sobą w sporze. O co się kłócą? O pieniądze. Że wdowy jednych są zaniedbywane na rzecz drugich. Kłócą się o pieniądze. Nierówno jest rozdzielane. Nie? Jest pytanie, co jest pierwsze, a co drugie. Co jest pretekstem, a co jest prawdziwym powodem. Nie? To znaczy, czy tak naprawdę najbardziej im przeszkadza to, że są różni i się nie mogą dogadać, czy tym, co im przeszkadza, to jest ta niesprawiedliwość w rozdziale kasy. Dość dziwne, bo Kościół w Jerozolimie, dobrze wiecie, był kościołem, który miał wspólną własność. Nie? Ludzie sprzedawali majątki, pieniądze przynosili apostołom, żeby rozdawać ubogim, potrzebującym. Więc teoretycznie to są ludzie, którzy wybrali w życiu ubóstwo i naraz zaczynają się kłócić o kasę. Jak ktoś ma taki idealny obraz pierwotnego kościoła, że to był kościół super święty, 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 zbudowany ze świętych, 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 to czyta ten tekst i myśli, no to ładnie. Nie, to ładnie. I trzeci wymiar tego kryzysu, przez który przychodzą, to jest taki, że szemrzą przeciwko sobie. Nie, znaczy jest coś złego, wszyscy wiedzą, że jest coś złego, ale nikt nie powie. Tylko nie. W XIV wieku w Krakowie był taki biskup, nazywał się Piotr Wysz. Wtedy Kościół też był w poważnym kryzysie i Piotr Wysz napisał takie dzieło Speculum Aureum i w tym dziele takim, które postuluje reformę Kościoła, zapisał takie zdanie: omnes murmurant, nemo clamat. Znaczy, wszyscy szemrzą, nikt nie krzyknie. Wszyscy mruczą, wszyscy narzekają, jeden do drugiego po kątach, ale nie ma nikogo, kto wstanie i powie, jaki jest problem. Nie? Można sobie wyobrazić, co się dzieje ze wspólnotą, w której wszyscy szemrzą. Więc z jednej strony mają problem, bo są podzieleni. Z drugiej strony ten problem jeszcze to jest taki, że no właśnie jest jakaś niesprawiedliwość, jakaś krzywda, ale tak naprawdę problemem jest to, że nie potrafią się z tym, co jest dla nich trudne, zmierzyć. No, jak jest jakiś problem, to spróbujmy go rozwiązać, a nie gadajmy jeden drugiemu, piątemu na ucho. O, nie. To jest problem tego Kościoła. Jest jakiś kryzys, jest trudny moment. W jaki sposób ten moment jest rozwiązany? Ano w taki, że jak słyszeliśmy, 12, czyli apostołowie, zwołali wszystkich uczniów. Zwołali wszystkich uczniów. To jest to, co się będzie u nas działo w diecezji, w każdej parafii po wakacjach. Pisałem do was o tym w ostatnim liście, w Wielkim Poście, że będziemy mieli w każdej parafii synod. Czyli zwołanie wszystkich, którzy chcą się poczuć odpowiedzialni za Kościół, chcą rozmawiać o tym, chcą rozmawiać w Duchu Świętym, słuchając Ducha Świętego. Zwołali wszystkich. To jest to, co się dzisiaj dzieje w Kościele Powszechnym. Papież Franciszek zwołał synod, który potrwa jeszcze dwa następne lata. Właśnie o tym, że chrześcijanie są we wspólnej drodze, która się nazywa wiarą. We wspólnej drodze. I teraz, co się dzieje, kiedy się wszyscy zebrali? Co się dzieje? Mówią apostołowie, wybierzcie spośród siebie siedmiu braci, którzy się zajmą tym obszarem, gdzie jest trudno. Tak? Jest kłopot wyraźnie w tym wymiarze posługi charytatywnej. Mówicie, jest nierówno dzielone, ktoś jest skrzywdzony, ktoś dostał za dużo. Wybierzcie spośród siebie siedmiu, którzy się tym zajmą. I to jest najpiękniejszy moment tej historii, bo rzeczywiście wybrali. Zobaczcie, jak szukali. Zobaczcie, jak szukali. Jakie mieli spełniać warunki ci bracia do tej pracy. Wybierzcie siedmiu mężów cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Pełnych ducha i mądrości. Kiedyś byłem na takim rodzaju rekolekcji. Było nas tam ze 150 osób. I w którymś momencie prowadzący mówi tak, jakby wam dzisiaj kazali spośród siebie wybierać ludzi pełnych ducha. Umielibyście? Jakby wam tak przyszło teraz się rozejrzeć po sobie i powiedzieć, kto jest człowiekiem pełnym Ducha Świętego? Nie, zobaczcie, bo to jest niesamowite. To nie jest poszukiwanie aktywistów, działaczy. Nie. To jest poszukiwanie ludzi, którzy żyją w Duchu Świętym tak, że On ich wypełnia. Nie? I niezwykłe jest to, że oni dostali takie polecenie i wybrali. Znaczy zobaczyli takich ludzi między sobą, którzy są pełni Ducha Świętego. I ci ludzie, którzy zostali wybrani, słyszeliśmy ich imiona, Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj. Myślę, że słyszycie, że to są wszystko greckie imiona. Czyli to są imiona tych, którzy byli w grupie szemrzących. Zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom. Tak, czyli do tej pory byli tymi, którzy szemrzą, a teraz nie będą dłużej szemrzać, tylko biorą na siebie odpowiedzialność za jakiś obszar działania w Kościele. Chcą być odpowiedzialni, chcą się włączyć w najlepszych intencjach, w najlepszy sposób, jak potrafią. A tym, co ich uzdalnia do tej pracy, jest Duch, który ich wypełnia. Duch Święty, który ich wypełnia. Ktoś by mógł powiedzieć, czy rzeczywiście potrzeba Ducha Świętego, żeby obsługiwać stoły, tak? Bo się nie dziwimy, że apostołowie potrzebują Ducha, żeby głosić Słowo. No ale co, potrzeba Ducha, żeby obsługiwać stoły? Potrzeba, bo jak nie będzie w tobie Ducha Świętego, to nie będziesz służył przy tym stole. To, co będziesz robił, nie będzie służbą. Ale Duch Święty jest tym, który uzdalnia do posługi. Więc to jest, słuchajcie, to jest instruktaż, jak Kościół ma sobie radzić z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi, trudnymi. I to jest taki instruktaż, który, jak powiedziałem na początku, jest wpisana obietnica. Jak się poddajemy takiemu działaniu Ducha Świętego i takiemu zamysłowi co do Kościoła, to z każdego kryzysu Kościół wychodzi liczebniejszy, większy i jakościowo inny, bo jest Kościołem, w którym rośnie Słowo Boga. Rośnie Słowo Boga. Ktoś tego nie chce w tym towarzystwie tu? Wszyscy tego chcemy, nie? No to niech się na was wydarzy. Amen. Wierzę w jednego Boga.